Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie, a w studio witam naszego gościa, pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Witam Panie Profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jesteśmy świeżo po tragicznej dacie 17 września 1939 roku, kiedy Rosja sowiecka z drugiej strony zaatakowała Polskę. I dzisiaj chcemy opowiedzieć, porozmawiać na temat miejsca Polski między Niemcami i Rosją. To miejsce to nie tylko sprawa traktatu wersalskiego, no ale generalnie naszego położenia geograficznego, choć po I wojnie światowej, po klęsce Niemiec, po rozpadzie Austro-Węgier, po wojnie domowej i rewolucji w Rosji powstały państwa suwerenne, narodowe w tej części Europy, w tym również Polska w tej sytuacji zewnętrznej. No ale Niemcy cały czas dążyły do rewizji terytorialnych, a Rosja do tego, żeby rozszerzać swoją internacjonalność. Więc to położenie było i jest, jakie jest. Jakbyśmy, panie profesorze, popatrzyli na to nasze polskie położenie?
Tak, oczywiście to położenie Polski między Rosją a Niemcami to jest jeden, można powiedzieć, z najważniejszych czynników determinujących całą naszą politykę zagraniczną. Chyba od połowy XVIII wieku aż do czasów nam współczesnych. Oczywiście w tym ograniczonym czasie, jakim dysponujemy, nie będzie szans, żeby szczegółowo to przedstawić, ale rzeczywiście zatrzymując się na tej dacie 17 września 1939 roku, to jest kulminacja pewnych starań zarówno z jednej strony Berlina, jak i Moskwy rządzonej przez bolszewików, aby położyć kres tej przeszkodzie, którą zarówno w oczach bolszewików, jak i w oczach kolejnych ekip rządzących w Berlinie była Polska, było państwo polskie. I tutaj trzeba powiedzieć, że to dzieło zniszczenia niepodległości Polski 1 września i 17 września, które było wspólnym działaniem i Hitlera, i Stalina jako bezpośredniej konsekwencji politycznych i wojskowych paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, zwanego dla niepoznaki paktem o nieagresji, ale de facto czwartym rozbiorem Polski, było kontynuacją pewnej polityki, którą na przykład państwo niemieckie wobec Rosji bolszewickiej, Rosji rządzonej przez Lenina i jego towarzyszy, prowadziło właściwie od zarania tego reżimu, który został zainstalowany w Moskwie. Zresztą, jak wiemy, przy wydatnej pomocy organizacyjnej, infrastrukturalnej i finansowej rządu niemieckiego. To było w 1917 roku. Jak wiemy, dzięki badaniom różnych historyków, gdyby nie pomoc gospodarcza, finansowa, ale także pewna osłona polityczna zapewniona bolszewikom w tych pierwszych newralgicznych miesiącach istnienia nowej władzy w Rosji, kiedy ona jeszcze borykała się przecież z wojną domową, jeszcze nic nie było pewne, ale właśnie kajzerowskie Niemcy, cesarskie Niemcy, które jak wiemy chyliły się już ku upadkowi, ale one właśnie to zapewniły. I gdyby nie ta pomoc, rząd Lenina by się nie utrzymał. A więc to już to jest ten pierwszy czynnik najważniejszy, można powiedzieć sprawczy tego, że Czerwona Rosja zaistniała. I potem mamy, jak prześledzimy dwudziestolecie międzywojenne, kolejne etapy prób nawiązywania, czy też wprost nawiązywania ścisłych relacji niemiecko-sowieckich o zdecydowanie antypolskim ostrzu. Rok 1920, kiedy w apogeum ofensywy bolszewickiej na Warszawę, a więc latem 1920 roku, są nawiązane tajne relacje między rządem niemieckim a rządem sowieckim, rządem bolszewickim, których celem jest przygotowanie politycznej platformy, politycznego zaplecza dla powrotu do granic sprzed 1914 roku. Potem mamy Rapallo, 1922 rok, oficjalnie nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Rosją bolszewicką a Republiką Weimarską. Ale de facto, jeżeli poczytamy, a mamy do dyspozycji wypowiedzi zarówno polityków bolszewickich, jak i niemieckich, tło było zdecydowanie antypolskie, jak mówił kanclerz Rzeszy Niemieckiej Józef Wirth do swojego ambasadora w Moskwie. Chodzi o to, cytuję dosłownie, chodzi o to, żeby Polskę wykończyć. Potem mamy rok 1926, 90. rocznica w tym roku, tak zwanego Układu Berlińskiego, zawartego między rządem Gustawa Stresemanna, polityka liberalnego niemieckiego, a rządem już wówczas Stalina, no bo Lenin zmarł w 1924, tak zwany traktat berliński, który przewidywał ścisłą współpracę także na polu wojskowym między demokratycznymi Niemcami, a więc Republiką Weimarską, a rządem stalinowskiej Rosji, Związku Sowieckiego. Na poligonach w głębi Rosji, które były niedostępne dla kontrolerów z ramienia mocarstw zwycięskiej Antanty, czyli głównie Francji i Wielkiej Brytanii, którzy mieli pilnować restrykcji nałożonych na przemysł zbrojeniowy, w ogóle na zbrojenia w Niemczech po traktacie wersalskim. Tam właśnie na tych niedostępnych obserwatorom zagranicznym zachodnim poligonach ćwiczono Luftwaffe, niemiecką broń chemiczną, niemiecką broń pancerną. Te wszystkie rodzaje broni, które były wprost zakazane albo bardzo restrykcyjnie ograniczane przez postanowienia traktatu wersalskiego. Potem mamy przyjście Hitlera do władzy w 1933 roku i ochłodzenie relacji niemiecko-sowieckich. No ale w tym newralgicznym momencie, w momencie, kiedy decydowały się nie tylko losy Polski, czy też naszego regionu Europy, ale generalnie losy świata, to znaczy czy państwo niemieckie i jego elita przywódcza zdecydują się na agresję zbrojną przeciwko Polsce, wtedy rzeczywiście dochodzi do reaktywacji tego na chwilę zamrożonego sojuszu niemiecko-sowieckiego i którego efektem był pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku. Jeszcze tylko chciałbym zwrócić uwagę na tą wspólną optykę patrzenia na Polskę jako na przeszkodę. To nawet ma swój wyraz w pewnej semantyce, w pewnej frazeologii, którą stosują obie strony. Bo na przykład w dyskursie politycznym Niemiec, tych demokratycznych Niemiec, tych przed Hitlerem, czyli w latach 1919-1933, a więc tak zwana Republika Weimarska, wspólnym określeniem dla właściwie całego spektrum politycznego niemieckiego, określeniem stosowanym wobec państwa polskiego odrodzonego w 1918 roku, to było tak zwane Saisonstadt, czyli państwo sezonowe. Mniemanie, że państwo polskie jest z natury, no właśnie czymś nienaturalnym, czymś tymczasowym, czymś, co pojawiło się z pogwałceniem wszelkich praw i politycznych, i gospodarczych, przede wszystkim praw Niemiec, czy praw Niemców. No i tutaj oczywiście współgrała z tym tak zwana propaganda korytarzowa, bo właśnie mianem korytarza nazywano polskie województwo pomorskie, aby jeszcze uwypuklić ten przekaz, że to jest coś nienaturalnego. No bo czymś nienaturalnym jest przecież odgraniczanie Prus Wschodnich od reszty terytorium niemieckiego. To jest tylko jakaś wyjątkowa złośliwość i niesprawiedliwość wobec Niemców. I tu chciałbym podkreślić, to nie jest bynajmniej wymysł Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotników Niemiec, NSDAP, Adolfa Hitlera. Właśnie ten bardzo twardy, bardzo taki brutalny rewizjonizm wobec Polski. Nie, to było wspólne stanowisko nie tylko partii, które określamy w podręcznikach jako skrajnie prawicowe, czy też prawicowo-nacjonalistyczne, konserwatywno-nacjonalistyczne, to też. Ale dokładnie tak samo, dokładnie te same komentarze czytamy wtedy w prasie socjaldemokratycznej, w prasie liberalnej wszelkich odcieni i nawet w prasie komunistycznej, ponieważ komuniści oczywiście uważali Polskę jako tą właśnie przegrodę, która oddziela rewolucję bolszewicką, rewolucję rosyjską od reszty Zachodu. No i właśnie przegroda to jest z kolei słowo, które pojawia się od razu we frazeologii bolszewickiej. Jest taki artykuł, który napisał w listopadzie 1918 roku komisarz do spraw narodowości w Radzie Komisarzy Ludowych, tak się nazywał wówczas rząd bolszewicki, a tym komisarzem był Józef Stalin, który napisał w jednym z tytułów prasy bolszewickiej, że państwo polskie, które jak wiemy w listopadzie 18 roku odradza się do swojej drugiej niepodległości, to jest ścianka, to jest przegroda, którą należy zburzyć, aby osiągnąć ten cel strategiczny, jakim było połączenie tych dwóch rewolucji, rewolucji rosyjskiej i jednak trzeba o tym pamiętać, wówczas jeszcze toczącej się rewolucji niemieckiej. A więc to właśnie wspólne mniemanie dla elit politycznych niemieckich i bolszewickich, że Polska to jest przegroda, to jest coś nienaturalnego, które trzeba, którą tą przegrodę trzeba zburzyć. I to rzeczywiście stało się w sierpniu i potem we wrześniu 1939 roku, więc 17 września roku 1939 i potem zawarty pod koniec września oficjalnie już traktat przyjaźni niemiecko-sowieckiej, jako jak gdyby skonsumowanie tego wspólnego dzieła zniszczenia Polski, to jest rzeczywiście kulminacja tych starań, które zarówno Moskwa, jak i Berlin podejmowały od 1917 roku.
Panie profesorze, a w którym momencie możemy mówić o tym, że Polska, to terytorium, no, które zajmujemy, stało się tą przegrodą? Czy to jest efekt traktatu wersalskiego, czy te dwa mocarstwa, które przecież pan profesor powiedział, to była Republika Weimarska, to było państwo demokratyczne. Z drugiej strony ta Republika Weimarska pomagała Leninowi po to, żeby odsunąć białych i cara od władzy, a więc żeby ten przewrót rewolucyjny się dokonał, więc tutaj to wchodziło w totalitaryzm, prawda? I te dwa państwa po 18 roku tak dogadywały się w kontekście powstałej Polski. Czy to ma jeszcze jakieś inne historyczne korzenie, czy to jest rzeczywiście efekt tego, co się wydarzyło po I wojnie światowej?
To jest z pewnością efekt tego, co wydarzyło się po I wojnie światowej. Najważniejszym wydarzeniem w naszym regionie Europy było odrodzenie się państwowości polskiej. Jak wiemy, także powstały inne państwa, które wcześniej w tym kształcie terytorialnym bytu politycznego nie miały, tak jak Czechosłowacja czy państwa nadbałtyckie, ale niewątpliwie można powiedzieć zwornikiem tego, co nazywamy systemem wersalskim w naszym regionie Europy, było państwo polskie. Tego ładu politycznego, który został ustalony podczas konferencji paryskiej w 1919 roku i podpisany 28 czerwca 1919 roku w Wersalu. Zarówno Niemcy, państwo niemieckie, jak i Rosja bolszewicka, wychodząc oczywiście z różnych przesłanek, uważały ład wersalski i to najważniejsze ogniwo tego ładu wersalskiego w naszym regionie Europy, czyli Polskę, za główną przeszkodę dla realizacji swojej strategii. Teraz oczywiście elity niemieckie, podobnie jak wielu polityków na zachodzie Europy, na czele chociażby z brytyjskim premierem Davidem Lloydem George'em, uważały, że...
Że to jest defekt Polska.
Że Polska jest defektem, ale z drugiej strony jednak te elity bolszewickie, no, ci nowi rządcy, nowi władcy w Moskwie, jacy oni są, tacy są, ale generalnie trzeba z nimi jakoś się dogadywać. I to było takie, to co my nazywamy, można tutaj przytoczyć tą wspaniałą publikację profesora Andrzeja Nowaka, ten pierwszy epismen, prawda? To myślenie w kategoriach, że trzeba jakoś się z nimi dogadać. Przecież oni myślą racjonalnie w kategoriach pewnej racji stanu, rachunku strat i zysków. I także to było w polityce niemieckiej bardzo też to myślenie obecne, podbudowane jeszcze oczywiście starymi, dawnymi pruskimi tradycjami współpracy z Rosją przeciwko Polsce. Oczywiście bolszewicy wychodzili z innego założenia, negując ład wersalski, mianowicie twierdząc, że to jest przede wszystkim przeszkoda w realizacji tego celu strategicznego. I tutaj Lenin, podobnie zresztą i Stalin później, nie mieli wątpliwości, że tym celem z punktu widzenia światowego komunizmu jest właśnie połączenie się tych dwóch rewolucji, rosyjskiej i rewolucji niemieckiej. Jak rewolucja niemiecka na początku lat 20. już wygasła, to przynajmniej działanie na rzecz rewitalizacji, rzekłbym, ruchu komunistycznego w Niemczech, który ciągle był bardzo silny i był zorganizowany. Trzeba pamiętać, ojcze, że na początku lat 30. XX wieku w Niemczech, w Republice Weimarskiej, która chyliła się ku upadkowi, o panowanie na ulicach walczyły przede wszystkim lewicowe bojówki. Z jednej strony narodowi socjaliści, dzisiaj tajemniczo nazywani nazistami, a z drugiej strony bojówki komunistyczne. I kto będzie panował, kto będzie bardziej skuteczny w tej przemocy, okazało się, że byli nimi hitlerowcy. Natomiast z punktu widzenia Moskwy, zniszczenie tej przegrody, jaką była Polska, ten cel był zawsze. Podobnie, jak już mówiłem wcześniej, dla wszystkich reprezentantów życia politycznego w demokratycznych Niemczech. Trzeba na przykład przypomnieć, że wspomniany wcześniej kanclerz Gustav Stresemann, który zawierał ze Stalinem tak zwany Układ Berliński z 1926 roku, to jest laureat pokojowej Nagrody Nobla, którą dostał za traktat w Locarno z 1925, gdzie zgodził się z Francją i Wielką Brytanią, że my jako Niemcy uważamy nasze granice zachodnie za nienaruszalne, natomiast o wschodnich milczymy.
Czyli zepchnięto sprawę w naszym kierunku.
A jeżeli do tego dodamy to, co stało się rok później, czyli traktat berliński, 1926 rok i można powiedzieć podniesienie rangi tych dobrych relacji niemiecko-sowieckich o ostrzu antypolskim na piętro wyżej od czasów Rapallo, no to mamy do czynienia z całym obrazem tego zagrożenia, który się dokonuje w najbliższym otoczeniu geopolitycznym Polski. Bo w przypadku naszego tematu Polska między Niemcami a Rosją, to jest oczywiście zawsze temat zawsze pytanie o to zasadnicze pojęcie geopolityka, czyli znaczenie geografii, czyli położenia geograficznego w tym przypadku naszego państwa dla polityki zagranicznej, dla kształtu, dla kierunków polityki zagranicznej. Jak już mówiłem, od XVIII wieku tym, co najbardziej ciąży na polskiej polityce, a w okresie rozbiorów, jak słusznie wielu komentatorów, wielu historyków pisało, było tym kamieniem rzuconym na grób Polski, to były te dobre relacje, przyjazne relacje między Berlinem a Moskwą. I w momencie, kiedy dochodzi rzeczywiście do przełomowego wydarzenia z punktu widzenia przede wszystkim naszej historii, to znaczy kiedy w sierpniu 1914 roku dochodzi do wojny między Niemcami, między Rzeszą Niemiecką a Imperium Rosyjskim, wtedy, aczkolwiek to straszliwie brzmi, ponieważ rozkręca się wtedy spirala wojny, którą nazywamy I wojną światową. Ale z punktu widzenia koniunktury międzynarodowej, która była do tej pory fatalna dla Polski w związku z tymi bliskimi relacjami Berlina i Moskwy, czy Berlina i Petersburga wtedy, ta wojna między tymi dwoma państwami otwierała przed Polską, czy przed perspektywami dla polityki polskiej rzeczywiście olbrzymie szanse. Tam doszło do takiego incydentu bardzo charakterystycznego. W momencie, kiedy ambasador niemiecki przekazywał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rosji w Petersburgu w sierpniu 1914 roku notę w imieniu cesarza Wilhelma II, która informowała rząd rosyjski, że ponieważ rząd rosyjski nie wstrzymał mobilizacji, więc Rzesza Niemiecka jest w stanie wojny z Rosją, przekazawszy tą notę, ambasador niemiecki rozpłakał się. Płakał rzewnie, jak wspomina rosyjski ambasador, minister spraw zagranicznych Sazonow, do tego stopnia, że zanosił się płaczem i rzucił się w ramiona rosyjskiego ministra spraw zagranicznych. I oczywiście pytanie jest, czy to wzruszenie było jak gdyby wywołane powagą chwili i świadomością, że rozpoczyna się wojna, która będzie kosztowała istnienia tysiące ludzi, ale być może też świadomością tego, że kończy się coś, co zaczęło się w czasach Fryderyka II i carycy Katarzyny II. Czyli ta przyjaźń, ten sojusz prusko, potem niemiecko-rosyjski, który dla Polski był rzeczywiście najgorszą konstelacją.
W roku 21 Polska zawarła sojusz z Francją na wypadek agresji niemieckiej. Później pan profesor wspomniał już o tej dacie. Później było Rapallo, tak? Później było Locarno w roku 25, gdzie tak naprawdę problem ekspansji Niemiec i takiego względnego wywiązywania się Niemiec wobec Francji, wobec tych ustaleń, które tam zapadły, no, dawały Francji jakieś takie złudne poczucie, że sprawa pokoju może być zachowana, ale wschodnia granica Niemiec nie była gwarantowana w Locarno, tylko zachodnia. To znaczy Polska znów może mieć problem. Czy po Locarno Polska jako druga Rzeczpospolita no mogła przypuszczać, że te sojusze z Francją, z Anglią, to one takie będą, jakie się okazały?
Mogła przypuszczać i przypuszczała. Trzeba pamiętać, że w maju 1926 roku dochodzi w Polsce do przewrotu majowego. Władzę obejmuje Józef Piłsudski, który akurat należał do tych polityków, którzy mieli tego żywą świadomość. Jak mawiał w swoim takim charakterystycznym dla siebie języku w otoczeniu swoich najbliższych współpracowników marszałek, opowiadał właśnie, że Zachód jest, cytuję, durneńki, elity polityczne zachodnie, przede wszystkim francuskie. Marszałek Piłsudski miał świadomość, podobnie jak wielu polskich pisarzy politycznych zajmujących się na co dzień analizą trendów polityki zagranicznej najważniejszych państw zachodnich. Oni mieli wszyscy świadomość, że Francja formalnie wyszła z I wojny światowej jako mocarstwo zwycięskie, ale mocarstwo złamane w jakimś sensie. Złamane przede wszystkim duchowo. To znaczy naród francuski wyszedł tak pokiereszowany w tej wojnie, że tam rzeczywiście już nie było woli walki. Jeżeli wola była, to wola bronienia się. Takim klasycznym przykładem i czytelnym tego nastawienia właśnie defensywnego Francuzów było to, że przecież ich najważniejszą taką inwestycją, jedną z najważniejszych inwestycji w infrastrukturze przemysłu obronnego, to była budowa linii Maginota. Linii, która przecież była linią umocnień, jak mniemano, skutecznie zabezpieczających właśnie od ewentualnej agresji ze strony Niemiec. A więc to była polityka defensywna, która rzeczywiście i Locarno to objawiło. Nie liczy się z interesami sojuszników Francji, przede wszystkim tego największego, czyli Polski w Europie Środkowej. Józef Piłsudski miał więc tego świadomość, kiedy obejmował władzę po raz kolejny w 1926 roku w Polsce. I on patronował po 1926 roku tak zwanej polityce balansowania, gdy chodzi o polską politykę zagraniczną, czyli utrzymywania dobrych relacji zarówno z Niemcami, jak i z Rosją sowiecką. Przy czym marszałek w trakcie narad ze swoimi najbliższymi współpracownikami, kierownictwem politycznym i wojskowym państwa, powtarzał, że tak, siedzimy na dwóch stołkach, gdy chodzi o pakt o nieagresji. Teraz cała rzecz polega na tym, żeby wiedzieć, z którego spadniemy jako z tego pierwszego. Żeby mieć świadomość, że to jest wszystko tymczasowe. Bo rzeczywiście mamy rok 1932, zawarcie paktu o nieagresji z Związkiem Sowieckim i potem rok 1934, deklarację rządową polsko-niemiecką o niestosowaniu przemocy we wzajemnych relacjach. Błędnie jest to niekiedy określane, często także dla przyczyn propagandowych, jako tak zwany pakt o nieagresji z Niemcami. To była, można powiedzieć, ranga deklaracji międzyrządowej. No ale Hitler, który potrzebował czasu, żeby ustabilizować swoją władzę przede wszystkim w Niemczech, a potem załatwić te najbardziej pilne według niego sprawy, tak jak na przykład remilitaryzacja nad Renii, więc starał się o tymczasowe polepszenie, przynajmniej nie zadrażnianie relacji z Polską. Ale ta świadomość wśród polskich elit politycznych, że tym dobrem, które jest najważniejsze w tych relacjach Polski leżącej między Niemcami a Rosją, to jest czas, było bardzo żywe. Piłsudski miał świadomość tego, że nam potrzeba czasu, chociażby na to, żeby postawić nasze siły zbrojne na taki poziom, żeby być rzeczywiście w stanie stawić czoła nieprzyjacielowi, ale oczywiście wszystkie te kalkulacje brały pod uwagę to, że będziemy walczyć z jednym wrogiem na raz. I to jest oczywiście też pytanie o to, w jakim sensie Polska była przygotowana do tego, co stało się latem 1939 roku, prawda? Do tego fatalnego w skutkach nie tylko dla nas, dla całej Europy i świata zbliżenia niemiecko-sowieckiego. No i tu można powiedzieć, że tak naprawdę nikt nie był na to przygotowany. Natomiast rzeczywiście największe konsekwencje, w sensie, no można powiedzieć, zagrożenia dla egzystencji nie tylko państwa, ale i narodu polskiego, to spadły na Polskę. I tutaj rzeczywiście 17 września i to wszystko, co się z tym wiąże, a wiąże się z tym takie słowo jak Katyń, prawda? A z drugiej strony akcja AB na ziemiach okupowanych przez Rzeszę Niemiecką, no to są właśnie konsekwencje tego właśnie tej reaktywacji najgorszego scenariusza dla Polski, jakim była ta współpraca niemiecko-sowiecka, czy też niemiecko-rosyjska.
W roku 1936, to było już rok po śmierci Józefa Piłsudskiego, kiedy Niemcy zaczęli militaryzować Nadrenię, z Warszawy do Paryża poszła depesza, że Polska wywiąże się z sojuszniczych zobowiązań, sugerująca, że możemy wspólnie przeszkodzić Niemcom w tym ekspansjonizmie, który zaczęli wykazywać. Jednak choć spotkała się z życzliwością, to Francuzi nie zamierzali przeciwdziałać wobec tego, co zaczęła robić Rzesza Niemiecka, choć wówczas, jak się mówi, wojsko polskie było potężniejsze aniżeli wojsko niemieckie jeszcze w roku 1936. Z Francją byłyby wszelkie możliwości powodzenia tego. Dlaczego Francja, czy to jest kwestia tego przetrącenia kręgosłupa, o którym pan profesor mówił, nie zdecydowała się na taki ruch prewencyjny, takie danie Niemcom po łapach, bo to mogłoby, można tak przypuszczać, rozwiązać problem, a przynajmniej odsunąć go znowu na ileś lat, bo trudno przypuszczać, żeby Niemcy wyzbyły się rewizjonistycznych tendencji.
Domniemanie tak zwanej wojny prewencyjnej, to znaczy szukanie śladów tego, że państwo polskie poważnie rozważało właśnie prewencyjne uderzenie w Niemcy już po objęciu władzy przez Hitlera, to jest oczywiście długa historia tego doszukiwania się tych śladów, ponieważ już mówi się, że pierwsze sygnały świadczące o tym, że Józef Piłsudski rozważałby taką możliwość, to są pewne ruchy także wojskowe, chociażby wizyty polskich okrętów wojennych w Wolnym Mieście Gdańsku na przełomie 1933-1934 roku. I tu rzeczywiście ta data wspomniana przez ojca, rok 1936 i remilitaryzacja Nadrenii przez Niemcy hitlerowskie, była takim, można powiedzieć, ostatnim momentem, gdzie rzeczywiście ten pomysł na wojnę prewencyjną z Niemcami mógł być realny, gdzie rzeczywiście Niemcy jeszcze, armia niemiecka nie osiągnęła tego stanu, gdzie rzeczywiście już po dwóch latach to była zupełnie inna armia. Trzeba pamiętać, że Niemcy wchodzą na ścieżkę gwałtownych, forsownych zbrojeń od 1935 roku. Za zgodą, za wiedzą, pełną aprobatą mocarstw zachodnich, przede wszystkim Wielkiej Brytanii. Rok 1935. I tu już oczywiście ta deklaracja ze strony rządu polskiego, że jeżeli rząd francuski odbierze, czy będzie interpretować wejście wojsk niemieckich do Nadrenii jako tak zwany casus federis, czyli wydarzenie, które uruchamia zobowiązania sojusznicze Polski wobec Francji, czyli uderzenie na Niemcy, padało na grunt, czyli grunt francuski, który był w sensie politycznym już na tej ścieżce appeasementu. 1935 rok, zgoda na ponowne zbrojenie Niemiec. trzeba jeszcze pamiętać o czynniku, jakim był fakt, że w 1936 roku rządy we Francji obejmuje lewicowa koalicja Frontu Ludowego. Akurat lewica we Francji jest, można powiedzieć, na czele tych, którzy potem będą w 1939 roku krzyczeć, że my nie będziemy umierać za Gdańsk. Nas to generalnie te sprawy odległe nie obchodzą. I tu rzeczywiście nawarstwiły się zarówno te przyczyny długofalowe, czyli to przetrącenie moralnego kręgosłupa Francuzów po I wojnie światowej, jak i właśnie ta konstelacja polityczna. Front Ludowy obejmował rządy we Francji, która była krajem, można powiedzieć, na krawędzi wojny domowej. Niemalże analogicznie do tego, co działo się na południe od Pirenejów, czyli w Hiszpanii, która dokładnie w tym samym czasie, też w 1936 roku, pogrąża się w wojnie domowej. A więc ta oferta ze strony polskiej była jak najbardziej realistyczna, to znaczy realistycznym, wychodziła z realistycznych przesłanek, oceniając potencjał militarny państwa polskiego i niemieckiego i tego, co działo się na wschód od naszych granic, bo trzeba pamiętać, rok 1936 z kolei Sowieci wchodzą w to apogeum tak zwanej Wielkiej Czystki, którą Stalin urządza także w szeregach Armii Czerwonej, gdzie, jak wiemy, ofiarą padają najwyżsi dowódcy na czele z marszałkiem Tuchaczewskim, który jako żywo do przyjaciół Polski nie należał, ale wszystko to i tak dezorganizowało, można powiedzieć, struktury dowodzenia Armii Czerwonej. A więc to był rzeczywiście także, mając na uwadze to, co działo się w Sowietach, bardzo dogodny moment. Z przyczyn od nas niezależnych nie został podjęty, ta oferta nie została podjęta, a to była rzeczywiście ten czynnik, który by pozwolił rzeczywiście zneutralizować zagrożenie niemieckie. Bismarck kiedyś powiedział, że wojna prewencyjna to jest coś takiego, że jak gdyby ktoś kierowany strachem przed śmiercią, z tego strachu popełnił samobójstwo. No ale w naszym przypadku wojna prewencyjna wtedy, w drugiej połowie lat 30. byłaby, można powiedzieć, z zniwelowaniem zagrożenia, które było. Bo przecież można oczywiście argumentować, że jeszcze przecież Hitler nie pokazał tego, na co go stać, w cudzysłowie, tej swojej zbrodniczej strony w kontekście polityki zagranicznej. No ale z drugiej strony przecież on całą swoją strategię opisał, upublicznił, opublikował w setkach tysięcy nakładu Mein Kampf, gdzie było jasno powiedziane, że celem polityki niemieckiej jest szukanie tak zwanej przestrzeni życiowej, a przestrzeń życiową Niemcy nie znajdą w Afryce, w koloniach afrykańskich czy azjatyckich, tylko na wschodzie Europy.
Choć tutaj trzeba powiedzieć też, panie profesorze, to co wspomnieliśmy, chyba to zastrzeżenie cały czas gdzieś powinniśmy mieć, że Polska traktowana jest jako przegroda nie tylko przez Adolfa Hitlera i jego Niemcy, ale też przez Demokratyczną Republikę Weimarską od samego początku.
Tak, i to trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza w kontekście ciągle pojawiających się takich, nazwijmy to, nurtów rewizjonistycznych, która jest bardzo popularna, sądząc po nakładach książek, autorów, którzy uważają, że że trzeba było jednak w 1939 roku przyjąć ofertę Niemiec, gdy chodzi o tak zwane żądania niemieckie, czyli eksterytorialna autostrada przez polskie Pomorze, zgodę na aneksję wolnego miasta Gdańska przez Niemcy i tak zwane specjalne prawa dla mniejszości niemieckiej, bo to by z pewnością wszystko uchroniło Polskę od fatalnego losu, który stał się naszym udziałem po 1 września 1939 roku. Tyle, że właśnie autorzy tego, można powiedzieć, tak zwanego nurtu rewizjonistycznego zupełnie abstrahują od rzeczywistości, od pewnej także kultury politycznej, która panowała w Niemczech i bynajmniej nie zaczęła się ona z chwilą objęcia władzy w Niemczech przez Hitlera w 1933 roku. W odniesieniu do Polski panowało, podkreślmy to jasno i wyraźnie, porozumienie ponad podziałami. Od komunistów poprzez socjaldemokratów, liberałów różnych odcieni, konserwatystów, nacjonalistów i narodowych socjalistów, przekonanie o tym, że państwo polskie, niepodległe państwo polskie, to jest coś przede wszystkim nienaturalnego, a poza tym godzącego w żywotne interesy państwa niemieckiego i powstało z krzywdą dla tak zwanych zwykłych, szarych Niemców. I w związku z tym mniemanie, że Tak, byśmy przyjęli żądania niemieckie latem czy wiosną 1939 roku i wszystko byłoby dobrze. Oczywiście nic by nie było dobrze, jeszcze byłoby gorzej, ponieważ Polska, Polacy zajmowali w propagandzie niemieckiej, w ogóle w tym określaniu największych, najważniejszych wrogów Niemiec, o wiele wyższą pozycję niż na przykład Węgrzy, Rumuni czy Bułgarzy, którzy rzeczywiście dogadali się z III Rzeszą, ale byli gdzieś na uboczu tego głównego ciągu, nazwijmy to geopolitycznego, który wiódł Niemcy, wiódł politykę niemiecką właśnie na wschód. I to wyraźnie o tym mówił właśnie, pisał w Mein Kampf Adolf Hitler. I dlatego jakakolwiek, znaczy nie było żadnych szans na porozumienie z Niemcami, ponieważ Niemcy, zarówno Niemcy demokratyczne, jak i Niemcy nazistowskie, uważały Polskę, państwo polskie i naród polski za głównego wroga, którego albo należałoby zredukować na przykład do obszaru dawnej Kongresówki, to tutaj takie mniemanie przeważało, gdy chodzi o Republikę Weimarską. Natomiast w perspektywie narodowych socjalistów chodziło też jako przejściowy etap zredukowanie do takich obszarów, widę generalna gubernia, ale docelowo przecież czekało naród polski i, no, można powiedzieć, ostateczne rozwiązanie w postaci tak zwanego generalnego planu wschodniego, czyli zniszczenia narodu polskiego w sensie biologicznym. Tego władze niemieckie nie kryły. I o tym trzeba pamiętać. Jeżeli pojawiają się takie modne obecnie poglądy, już abstrahując od tego, że nikt w Polsce takiej kalkulacji, zarówno gdy chodzi o obóz rządzący, jak i opozycję, jak i o naród polski w 1939 roku nie brał pod uwagę. Tutaj panowała też porozumienie ponad podziałami, rzeczywiście od lewicy, czyli od PPS-u po prawicę, po obóz narodowy, komunistów wyłączam, bo zresztą ich już nie było, zlikwidowani byli przez Stalina. Mianowicie porozumienie ponad podziałami w tym sensie, że nikt nie miał wątpliwości, że wartością niedyskutowalną i bezwzględnie najistotniejszą jest niepodległe państwo polskie.
Za chwilę, panie profesorze, zaprosimy też naszych telewidzów do rozmów. Państwo za chwilę zobaczą numery i zapraszamy. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk jest dzisiaj naszym gościem. Mówimy o Polsce między Niemcami a Rosją. Na razie skupiamy się na tym historycznym wątku, choć to nie jest jedyny, który warto omówić. Ale czekając na telefon, panie profesorze, zapytam jeszcze o Anglię. Doszło do Anschlussu Austrii po tej remilitaryzacji nad Renii, prawda, kiedy już Niemcy zaczęły wzrastać i myśleć bardzo poważnie o tym ekspansjonizmie, zbroić się. Była konferencja monachijska. Tutaj już po konferencji monachijskiej, kiedy minister Beck wracał z Genewy, usłyszał od Ribbentropa te żądania, o których wspominaliśmy. One zostały później powtórzone w styczniu 1939, kiedy Ribbentrop był w Warszawie. Później mieliśmy zajęcie Czechosłowacji. No i wówczas Wielka Brytania, tak spoglądając na to, udzieliła gwarancji Polsce związanej z ewentualną agresją niemiecką. Hitler też miał uderzyć 26 sierpnia 1939. 25 Wielka Brytania znowu udzieliła gwarancji. Dlaczego Wielka Brytania, Francja, mówiliśmy o tym kazusie, a dlaczego Wielka Brytania zachowywała się w taki sposób, no, powściągliwy, to nic nie powiedzieć tak naprawdę.
No, tradycje epismentu brytyjskiego, czyli ustępowania nie tylko Rosji bolszewickiej, były właściwie taką historią, która przewija się przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Właściwie już w czasie obrad kongresu po konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku ujawniło się to przekonanie Londynu, że teraz po wojnie, kiedy Wielka Brytania osiągnęła wszystkie swoje najważniejsze cele, czyli przejęła kolonie niemieckie i doprowadziła do zniszczenia tej wielkiej floty niemieckiej, która zagrażała panowaniu Brytyjczyków na morzach i oceanach. No więc teraz trzeba pomyśleć o stworzeniu tak zwanych rozsądnych relacji niemiecko-brytyjskich. kiedy już nie ma tych tak zwanych niemieckich szaleństw w postaci właśnie floty niemieckiej czy kolonii niemieckich. I tu rzeczywiście polityka brytyjska myślała, można powiedzieć, o tym też trzeba pamiętać. Oni myśleli dwupłaszczyznowo, to znaczy spoglądali na oczywiście stary kontynent, na Europę, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że jest to ciągle imperium. Imperium kolonialne, prawda, nad którym nie zachodzi słońce z tym klejnotem w koronie Imperium Brytyjskiego, jakim były Indie. A więc z punktu widzenia polityki brytyjskiej rozgrywanej na płaszczyźnie europejskiej, jak i tej imperialnej, czyli globalnej, całkowicie zasadnym było, jak stwierdzono w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Londynie, ułożenie relacji poprawnych z Berlinem. Co to oznaczało w praktyce? Ano, to oznaczało w praktyce, że trzeba by wziąć pod uwagę to, że tak zwani rozsądni ludzie doszli do władzy w Berlinie, czyli na przykład ta koalicja polityczna, na której czele stał wspomniany kanclerz, minister spraw zagranicznych Gustav Stresemann, która w końcu doprowadziła do Locarno, to była właśnie koalicja taka centrowo-prawicowa z przewagą tak zwanych rozsądnych liberałów, no czy Stresemann właśnie pochodził z partii liberalnej, a więc właściwie z ludźmi, z którymi można robić interesy. No a to, że tam jakieś sprawy nierozwiązane z Gdańskiem i ze sprawą polskiego korytarza, ewentualnie ze sprawą Śląska Górnego, to w następnej kolejności. Priorytety nasze są takie, że właściwie to, co nas, Brytyjczyków, obecnie najbardziej interesuje, to to, żeby do rzeki Ren wszystko było stabilnie i w jakiś przewidywalny sposób ułożone. Niestety polityka brytyjska, jeżeli mówimy na przykład o czymś takim jak Jałta, jako symbol właśnie tego epismentu już na najwyższym poziomie i w odniesieniu do polityki brytyjskiej wobec Stalina, jeżeli tak to pojęcie rozumiemy, no to warto przypomnieć ten okres między 17 września 1939 roku a 22 czerwca roku 1941. To znaczy 17 września 1939 agresja sowiecka na Polskę, 22 czerwca 1941 agresja Niemiec na Związek Sowiecki i koniec przyjaźni niemiecko-sowieckiej. Ten traktat, o którym wspomniał ojciec, 25 sierpnia 1939 roku, formalny traktat sojuszniczy polsko-brytyjski. Rzadkość w polityce brytyjskiej w tamtym czasie, że Brytyjczycy zawierali formalny traktat z państwem z kontynentu, jeżeli nie byłaby to Francja. Tutaj dochodzi do zawarcia tego traktatu. Polskiej dyplomacji udaje się po wielu negocjacjach, ale i ciężkich negocjacjach wprowadzić klauzulę, która przewidywała, że umawiające się strony w trakcie ewentualnej wojny nie będą zawierać żadnych porozumień z trzecią stroną, które by to porozumienia naruszały integralność terytorialną i suwerenność sojusznika. Przewidując, że w strategii politycznej Brytyjczyków dogadanie się z Rosją kosztem także zobowiązań wobec Polski będzie dość silną pokusą. Jak wiemy, tak się stało. Natomiast ta klauzula w tym traktacie była i ona została jawnie złamana przez Brytyjczyków oficjalnie w 1943. Ale w tym okresie między 1939 a 1941, jeżeli prześledzimy debaty w parlamencie brytyjskim w reakcji na wkroczenie Sowietów do wschodnich województw Rzeczypospolitej i potem na fakt aneksji ponad jednak połowy terytorium Polski przedwojennej przez Związek Sowiecki, to właściwie mamy do czynienia z takim rozdwojeniem. To znaczy aneksje poczynione przez państwo niemieckie kosztem Polski są złe, bezwzględnie je potępiamy. Natomiast to, co zrobił Stalin po 17 września 1939 roku i potem ogłaszając te marionetkowe rządy tzw. zachodniej Ukrainy, zachodniej Białorusi i operetkowe referenda, które w 102% były za tym, żeby przyłączyć te obszary do Związku Sowieckiego. Otóż te aneksje, a to na temat tych aneksji to jeszcze potem porozmawiamy. Albo milczenie, albo nawet wprost pojawiające się głosy, i to ważnych polityków brytyjskich, nie jakichś szeregowych posłów z tylnych rzędów Izby Gmin, które mówią, że ale tak właściwie to zawsze były tereny rosyjskie. i musimy to jakoś Polakom wytłumaczyć. To jeszcze jest, warto na to zwrócić uwagę, kiedy Niemcy i Związek Sowiecki są formalnymi sojusznikami i w propagandzie sowieckiej na przykład podżegaczami wojennymi, jak mówiono, są Francja, a od czerwca 1940 roku po upadku Francji głównie Wielka Brytania, natomiast mocarstwami miłującymi pokój to jest oczywiście Związek Sowiecki i państwo niemieckie.
Mamy telefon, prosimy.
Halo? Halo? Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, Ojca.
Teraz i zawsze.
I pozdrawiam Ojca i pozdrawiam Pana Profesora. Ciekawy wykład i ja bym chciał tak nadmienić, żeby Pan Profesor rozwinął temat. Bo na przykład w 1926 roku przewrót majowy jest i wiadomo było, nie wszystkim, co nie, że ten przewrót majowy, za tym przewrotem majowy stały Anglia, Niemcy, Związek Radziecki, nawet Ameryka. Co się stało? Po przewrocie majowym w 1926 roku Piłsudski wpuszcza kapitał amerykański na nasze rynki, które dewastują nasz przemysł. Taka była w ten czas prawda. Teraz druga sprawa. Wszyscy mówią, tak wychwalają tego Piłsudskiego. Dla mnie ten czas był wielkim politykiem Roman Dworski. Chociaż mówi się, że powinien w tym przewrocie majowym inaczej reagować, a ja uważam, że bardzo dobrze zareagował, bo on wiedział, że może być do tego, co było za czasów powstania kościuszkowskiego, powstania listopadowego, powstania styczniowego. Tak jak profesor powiedział, my się znajdujemy między dwoma frontami, niemieckim i rosyjskim. I mądrość Polaka po tym, na tym powinna polegać, żeby nie przelewać krew. Teraz jak tak patrzę na to, co się u nas w kraju dzieje, to wszyscy, kurde, na tym PRL zęby wieszają. A Amerykanów to by w tyłek całowali, kurde. Szczęść Boże!
Dziękujemy bardzo, panie Aleksandrze. Pojawia się ten wątek Piłsudski, Dmowski. No i kiedy mówimy o dwudziestoleciu, to pewnie takich telefonów byśmy nie uniknęli, panie profesorze. Tak.
Zwłaszcza w kontekście relacji właśnie, czy tego umiejscowienia Polski między Niemcami a Rosją. No, ja byłbym, dziękując za ten głos, ja byłbym jednak ostrożny w takim rozrysowaniu szerokiego tła zamachu majowego. Nie jestem przekonany, czy ta koalicja była tak szeroka, zwłaszcza gdy chodzi o obecność Amerykanów. Tutaj bym był zwłaszcza ostrożny, znaczy Amerykanów w sensie państwowym. W sensie pewnej polityki państwa amerykańskiego, tutaj byłbym bardzo ostrożny, mówiąc delikatnie, ponieważ trzeba pamiętać, że i to też jest jeden z czynników, który trzeba brać pod uwagę w tej, jeżeli patrzymy na to szersze tło tej konstelacji politycznej, mianowicie po 1919 roku Amerykanie jako państwo wchodzą znowu na ścieżkę tak zwanego izolacjonizmu. Znaczy wbrew zresztą temu forsowanemu przez ówczesnego prezydenta Wilsona kierunkowi właśnie odwrotnemu, czyli angażowania się w sprawy Europy, w sprawy świata, Liga Narodów, którą przecież z inicjatywy Wilsona powołano w 1919 roku. Ale traktat wersalski nie został ratyfikowany przez Senat amerykański i to oznaczało wycofanie się Amerykanów z aktywnej polityki na starym kontynencie. Nie było wojsk amerykańskich, nie było baz amerykańskich, czy to w Niemczech, czy w innych krajach Europy. To jest o tej zmiennej, która rzeczywiście jest inna niż obecnie. Trzeba pamiętać o tym czynniku, że ten czynnik amerykański aż do 1940-41 roku, gdy chodzi o politykę europejską, on właściwie nie istnieje. I tu rzeczywiście trzeba być bardzo ostrożnym, jeżeli doszukujemy się jakiejś inspiracji rządu amerykańskiego, gdy chodzi o przewrót majowy. Natomiast tu rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą słusznie jak najbardziej przywołaną postać Romana Dmowskiego, to właściwie gdy chodzi o pewien ogląd sytuacji, zwłaszcza w kontekście położenia Polski między Niemcami a Rosją i krytycznej oceny gotowości zachodnich elit politycznych do jakiegoś zaangażowania się w projekty, które by miały zabezpieczyć czy zwiększyć poczucie bezpieczeństwa Polski w kontekście relacji z Rosją i Niemcami, to właściwie Dmowski, można powiedzieć, niewiele się różnił od Piłsudskiego. Tym bardziej, że im bliżej roku 1939, to pewna ewolucja myślenia politycznego także w obozie sanacyjnym następowała, gdzie rzeczywiście nawet niektórzy mówili, że Piłsudczycy stają się coraz bardziej endekami w tym sensie dostrzegania tego zagrożenia ze strony Niemiec, które rzeczywiście już było coraz bardziej ewidentne, zwłaszcza po tym, jak Niemcy weszły na tą bardzo szybką ścieżkę zbrojeń. I tu rzeczywiście Dmowski był, można powiedzieć, no, nie mylił się we wskazywaniu, że zagrożenie ze strony Niemiec jest ciągle aktualne. To jest rzeczywiście taka stała linia w jego myśli politycznej. Natomiast z drugiej strony warto też przypomnieć jego diagnozy, gdy dotyczyły na przykład miejsca w polityce polskiej, czy znaczenia dla polskiej polityki, w ogóle egzystencji państwa polskiego, dostępu do Bałtyku, nawet w takim ograniczonym zakresie, jak to było w przypadku II Rzeczypospolitej. Są jego bardzo takie przejmujące słowa, że on uważa to za swoją osobistą, największą zdobycz, że udało mu się wynegocjować w czasie konferencji pokojowej w Paryżu właśnie ta powrót przynajmniej w części Pomorza, jako województwa pomorskiego do Polski, i uważał to za największą zdobycz Polski. I każdy zamach na posiadanie przez Polskę, nawet w tym ograniczonym zakresie, dostępu do Bałtyku, pisał o tym wyraźnie, należy traktować jako zamach na niepodległość Polski. I ktokolwiek by myślał o przehandlowaniu tej ziemi na korzyść, czy w imię poprawienia relacji polsko-niemieckich, jest zdrajcą. I warto pamiętać o tych słowach, bo jak wiemy, często potem wyśmiewane, zwłaszcza w propagandzie komunistycznej, to hasło silni, zwarci, gotowi w latem 1939 roku, że nie oddamy ani guzika, prawda? Słynne słowa marszałka Rydza-Śmigłego, ale one nie były wyrazem jakiejś propagandy rządowej narzucanej społeczeństwu polskiemu. Wtedy rzeczywiście społeczeństwo polskie, elity polityczne, polskie elity polityczne, nie mówię o komunistach, bo to był obóz polityczny działający na ziemiach polskich, ale nie Polski. Więc polskie elity polityczne były przy wszystkich różnicach. Obóz sanacyjny i opozycja antysanacyjna od PPS-u po NDC-ie jednolite właśnie w tym przekonaniu, że nie ma mowy o negocjowaniu niepodległości Polski, zwiększenia bezpieczeństwa Polski kosztem integralności terytorialnej. Z dzisiejszej perspektywy, tak jak już mówiłem wcześniej, wielu wydaje się, którzy snują takie bardzo powabne hasła, że trzeba jednak było z tymi Niemcami się dogadać, to jednak ci, którzy właśnie tak się powołują na ten tak zwany realizm polityczny, zupełnie abstrahują od realnie istniejących nastrojów w polskim narodzie wtedy, w 1939 roku, który był rzeczywiście skonsolidowany nie tyle wokół władzy, wokół rządu, ale przede wszystkim wokół tego przeświadczenia, że niepodległe państwo polskie to jest aksjomat, to jest wartość niedyskutowalna.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam, halo.
Halo.
Słuchamy.
Szczęść Boże, Jerzy z Niemiec.
Prosimy, panie Jerzy, słuchamy.
Witam księdza prowadzącego i pana profesora. Mieszkam w Niemczech od ponad 25 lat i interesuję się bardzo intensywnie historią właśnie podawaną przez media niemieckie, bardzo zresztą częste w telewizji, dotyczące historii nazizmu, przyczyn II wojny światowej, konsekwencji i wszystkich innych, prawda, rzeczy, które z racji wcześniejszych w ogóle naszych szkolnych w ogóle nauk były zupełnie zmienione historycznie i tak, że w tej chwili zupełnie inaczej się przedstawiają. Ja bym pana profesora chciał poprosić o wytłumaczenie mi pewnych faktów, które tutaj usłyszałem, a zostały one jeszcze dodatkowo podniesione przez autorów na przykład książki Pakt Ribbentrop-Beck, którą można oczywiście kwestionować, zasadność w ogóle idei tam opisanych, ale trudno tak zupełnie odrzucić wszystkie fakty, które tam zostały, może trochę powiedzmy niezbyt pominięciem niektórych faktów historycznych podane. Otóż mnie się wydaje, a czytałem też parę artykułów na temat rozwoju II Rzeczypospolitej międzywojennej, że Polsce międzywojennej do osiągnięcia poziomu europejskiego brakło 2 lat. 2 lata, rozwój przemysłu, COP i wiele innych rzeczy, które Polska w fantastyczny sposób rozwijała, brakło jej po prostu 2 lat. Te 2 lata mogły zostać wygrane poprzez oczywiście ryzykowny, zgadza się, układ z hitlerowskimi Niemcami, ale dodatkowo nie prawdopodobnie dokładnie się wiele osób orientuje, że pierwszym wrogiem Hitlera nie była Polska, tylko Związek Sowiecki. I porozumienie Polski z Francją wprowadziło Hitlera w szał. I gdyby, bo on był cały czas przestrzegany przez wojnę na 2 fronty, i gdyby w ramach rewanżu za pokój wersalski uderzył na Francję pierw, to w ramach traktatu Polska uderzyłaby na Niemcy bez wątpliwości. Odwróciła się historia, Polska podpisała pakt z Francją, Niemcy hitlerowskie uderzyły na Polskę i Francuzi nie kiwnęli palcem. Na dodatek chciałbym tu dodać to, co wiem, też również z wielu przekazów, że armia polska w ogóle nie była nastawiona na walkę na terenach zurbanizowanej Europy. Polska konnica była doskonale przygotowana do walki na Polesiu, w Ukrainie, tam gdzie w ogóle nie było dróg.
Panie Jerzy, pytanie? Jak brzmi pytanie?
Proszę o to, czy ta wiedza tych autorów mówiących jednak o wygraniu tych 2 lat dla Polski to jest zupełnie bezsensowna historia, czy można jednak było z tym coś zrobić. Dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za ten głos. W jakimś części już do tego się odnosiłem, do tego czynnika czasu. Tylko, cóż, ojcze, no... To nie była wiedza tajemna. To znaczy to, że polskie władze, polskie elity polityczne o tym wiedziały, że nam brakuje jeszcze trochę, 2-3 lat do zamknięcia pewnego etapu modernizacji gospodarki w kontekście przemysłu zbrojeniowego i w związku z tym także potencjału obronnego uzbrojenia polskiej armii. To nie była wiedza tajemna ograniczona tylko właśnie do polskich elit. O tym także niemieckie służby, niemieckie władze doskonale wiedziały. No przecież nie dało się skryć przed zagranicznymi obserwatorami, także wrogimi nam, faktu, że powstaje i funkcjonuje Centralny Okręg Przemysłowy. Tego nie sposób było ukryć. Nie sposób było ukryć celu, jaki przyświecał właśnie tej inwestycji. A więc w Berlinie też doskonale o tym wiedziano, że trzeba podejmować zasadnicze decyzje właśnie teraz. To znaczy, nim Polacy nie osiągną pewnej masy krytycznej, gdzie rzeczywiście będzie trudno, i nim Sowieci, właśnie czynnik też sowiecki, nim Sowieci no, otrząsną się po tej krwawej łaźni, jaką warstwie kierowniczej Armii Czerwonej sprawił Stalin w ramach tak zwanej Wielkiej Czystki, która, jak wiemy, ma swoje apogeum w latach 1937-38. No i potem, jak pokazał fatalny sposób prowadzenia wojny chociażby przez Armię Czerwoną przeciwko Finlandii w czasie wojny zimowej 39-40, gdzie to rzeczywiście warunki czy zdolność bojowe tej armii były rzeczywiście ponad, czyli poniżej oczekiwań. to, co się działo po 17 września 1939 roku w Polsce, to jest zupełnie inna kwestia, ponieważ jak wiemy, gro polskiej armii walczyło na froncie zachodnim przeciwko Niemcom, więc to po prostu było uderzenie, klasyczne uderzenie noża w plecy. Natomiast, więc przestrzegałbym przed takim oto mniemaniem, czy taką tezą, którą także w tym głosie naszego słuchacza słyszałem, że Hitler chciał generalnie z Polską ułożyć sobie relacje poprawne i dobre i potem wpadł we wściekłość, jak to zawiedziona miłość i wpadł we wściekłość i teraz potem już chciał wymordować wszystkich Polaków, zredukować Polaków do paru milionów, tych, którzy potrafią czytać, pisać i wiedzieć, że Niemiec jest panem, jak głosił niemiecki plan wschodni. Bo generalnie plany miał wielkie, zamierzenia wielkie, kochał nas tajną miłością, którą żeśmy my w swoim zadufaniu odrzucili. A może przesadzam, ale taki jest mniej więcej tok rozumowania, to znaczy mniemanie, że Hitler miał wobec Polski jakieś tak zwane poważne plany, to znaczy poważne polegające na tym, że tak, wy nam spełnicie nasze oczekiwania, Gdańsk, eksterytorialne połączenie. Trzeba pamiętać o tym, że potem jeszcze doszły te tak zwane prawa mniejszości niemieckiej. No ale ponieważ doskonale wiedziano, jaki jest polski potencjał, to doskonale tak, żeby ze strony niemieckiej wiedziano, jak zneutralizować ten potencjał gospodarczy. Chodzi tutaj o Górny Śląsk i Centralny Okręg Przemysłowy. Trzeba pamiętać o tym, że Polska właśnie poprzez to położenie między Niemcami a Rosją była w zupełnie innej sytuacji niż na przykład Węgry. Czy też Rumunia, gdzie tutaj zazwyczaj też jest przywoływany przez tych zwolenników właśnie tezy o realnej możliwości dogadania się z Niemcami w 1939 roku, no że przecież można było, no bo przecież Węgry jednak to zrobiły i jakoś przeżyły. Tyle, że Węgry były, można powiedzieć, na uboczu tego właśnie głównego szlaku wytyczonego przez politykę Hitlera Niemcom, a jakim było szukanie przestrzeni życiowej nie w obszarze niziny naddunajskiej, tylko w obszarze wschodniej Europy. W obszarze, on mówił oczywiście o stepach rosyjskich i ziemiach czarnoziemnych na Ukrainie, ale jak wiadomo, wystarczy rzut oka na mapę, że do tych ziem droga wiodła przez Polskę. I teraz szczytem naiwności tak zwanych realistów jest mniemanie, że parę milionów żołnierzy niemieckich przeszłoby przez polskie terytorium, w sojuszu oczywiście z Armią Polską, walcząc o przestrzeń życiową dla Niemiec właśnie nad Donem, Wołgą czy Dnieprem. A tutaj by zostało tak między Niemcami a przestrzenią życiową Niemców państwo polskie niepodległe. No to jest oczywiście absurd i wystarczy rzut oka na mapę, żeby wiedzieć, że to było nierealne od początku. A jeżeli do tego dodamy przeświadczenie nie tylko elit nazistowskich, ale w ogóle politycznych elit niemieckich o tym, że Polacy, państwo polskie to jest uciążliwa przeszkoda, którą należy zlikwidować, im szybciej, tym lepiej, no to mamy całą, można powiedzieć, skalę nierealności takiego mniemania, że Adolf Hitler był takim właśnie zawiedzionym w swoich uczuciach kochankiem, który chciał dobrze dla Polski, a Polacy się odwrócili i narobili mu szkody i on dlatego się zemścił. Nie, nie. Przy całych szaleństwach Hitlera on, że tak powiem, chłodno kalkulował, gdy chodzi o też możliwość tworzenia tego nowego ładu politycznego w obszarze Europy Wschodniej. I wyrazem tego realizmu z jego punktu widzenia było to, że rzeczywiście na pewien czas schował do kieszeni tą wrogość wobec Związku Sowieckiego i żeby tą przeszkodę, która mu odgradzała drogę do tej zasadniczego celu, jakim była Rosja, wspólnie zlikwidować, a jednocześnie uchronić się od niebezpieczeństwa wojny na dwa fronty. Stąd pakt Ribbentrop-Mołotow.
Mamy kolejny telefon, prosimy.
O, szczęść Boże, kochany ojcze Dariuszu.
Szczęść Boże.
I szczęść Boże, panie profesorze. Więc bardzo przepraszam za chrypę, doktor Modelska-Krycz. Korzystając z tego bardzo ciekawego właśnie wykładu gadanki, chciałam zapytać w takim razie, jakim cudem w Polsce ukazują się publikacje takie jak pana Zychowicza Obłęd 44, które nie tylko jest propagandą rewizjonistycznej polityki, ale jest stekiem nonsensów i fałszu historycznego. I zdaje się, że nawet to właśnie konsultował chyba, jak to wiem z pracy pana Zychowicza, doktor Cęckiewicz, co już jest dość kuriozalne. I to ja chciałabym zapytać, ponieważ dzielę mój czas pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi i wszyscy w Ameryce nie mogą zrozumieć, jak to może być, że historyk, współczesny historyk, po tych tragicznych doświadczeniach, jak to się dzieje, że nie został wykluczony ze środowiska historycznego, to jest po pierwsze, a po drugie chciałam powiedzieć, że to był taki mocny głos na temat tego ciągłego przeciwstawiania Dmowskiego z Piłsudskim. Oni się po prostu uzupełniali. I ja myślę, że to jest rola polskich historyków, żeby przekonać. Cel mieli ten sam, szanowali się, lubili się, szanowali się przede wszystkim. I oni się uzupełniali, a nie ten pieniacki stosunek, natychmiast jestem za tym, albo jestem za tamtym. A trzecie, to naprawdę jest mi bardzo przykro, ale zabrakło tutaj w wykładzie Ignacego Jana Paderewskiego, który w Wersalu, zamówionym przez siebie złotym piórem z orłem w koronie, podpisał traktat wersalski. I była gigantyczna jego rola i być może bez przyjaźni i działań dyplomatycznych Paderewskiego z prezydentem Wilsonem wolności nie otrzymalibyśmy. To dziękuję bardzo i to moje właściwie pierwsze pytanie. Jak mogą się ukazywać w Polsce po tak tragicznych doświadczeniach takie obraźliwe prace jak pana Zychowicza Obłęd 44? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję za ten głos. Jak się mogą ukazywać? No mogą się ukazywać, bo nie ma cenzury, mówiąc najprościej. Natomiast gdy chodzi o meritum, no, ja nie zgadzam się z tezami redaktora Zychowicza, który jest absolwentem historii zresztą, zawartymi zarówno w tej książce o Powstaniu Warszawskim, jak i tym pakcie Ribbentrop-Beck. Mówiłem już o tym po części w tych wcześniejszych fragmentach naszej rozmowy. Natomiast dobrze przywołać właśnie ten przykład Warszawy roku 1944, bo to, co działo się wokół powstania warszawskiego, to jest, można powiedzieć, jakiś akord ostatni tego, tej ponurej melodii, którą Niemcy i Sowieci grali od 23 sierpnia 1939 roku. Prawda? To jest rzeczywiście tak, jakby nie było Katynia bez tej współpracy, tak i nie byłoby tej hakatomby Powstania Warszawskiego, gdyby nie współpraca Niemców i Sowietów. Ona nieformalnie, ale faktycznie była reaktywowana właśnie w sierpniu, we wrześniu 1944 roku, kiedy Sowieci wstrzymali front na rzece, na Wiśle, by, że tak powiem, przyglądać się jak Niemcy dokonują rzezi stolicy. I to rzeczywiście w tym sensie była pomoc faktyczna Stalina dla Hitlera. Jeszcze trzeba pamiętać o tym chociażby, że Sowieci przez długi czas nie zgadzali się, żeby lotnictwo alianckie mogło lądować w tej strefie, która już była na wschód od Wisły, a więc zajętej przez Sowietów w momencie, kiedy zrzucali te zasobniki z pomocą dla powstańców. Przez długi czas Stalin takiej zgody nie wyrażał, więc to była faktyczna pomoc. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że właśnie ta teza zarówno obecna w tej książce Obłęd 44, jak i w innych tego typu publikacjach, że właśnie powstanie było tym wydarzeniem, które doprowadziło do zniszczenia stolicy. Otóż, proszę Państwa, trzeba pamiętać o tym, że Warszawa miała wyrok śmierci napisany w protokole dołączonym do paktu Ribbentrop-Mołotow o tak zwanym rozdzieleniu sfer stref interesów między Niemcami a Związkiem Sowieckim. Otóż trzeba przypomnieć, że w oryginalnym zapisie rzeką graniczną rozdzielającą właśnie te strefy niemiecką i sowiecką była Wisła. Granica miała być na Wiśle i miasto Warszawa miało być podzielone między część niemiecką, czyli tą część lewobrzeżną, zasadniczą stolicę i Pragę, prawda? Część prawobrzeżną. To miasto miało być, de facto to był wyrok śmierci na Warszawę, bo no, trudno sobie wyobrazić podział tego jednej stolicy między dwa mocarstwa. One już wtedy dogadały się co do tego, że Warszawa, czy pamięć o Warszawie jako o stolicy niepodległego państwa polskiego ma zniknąć. Dlatego to miasto miało być podzielone, a w dalszej perspektywie zniszczone. A więc to jest fakt, o którym trzeba pamiętać, jeżeli się rozważa celowość powstania warszawskiego, a ono najczęściej jest właśnie kwestionowane przez tych, którzy chociażby właśnie często powołują się na postać, na pisarstwo Józefa Mackiewicza, pisarza, który rzeczywiście był wbrew wielu opiniom współczesnych sobie, także w czasie II wojny światowej, ale który on właśnie uważał, że powstanie warszawskie z punktu widzenia dalekosiężnych interesów polskiej polityki, Polski po prostu, było jak najbardziej słuszne. Właśnie on, Józef Mackiewicz, który tak mocno krytykował państwo podziemne czy elity polskie w Londynie za zbytnią skłonność do ustępowania Brytyjczykom czy generalnie Anglosasom w ich układaniu się w dobrych relacjach ze Stalinem. On akurat, gdy chodzi o powstanie warszawskie, nie miał wątpliwości, że to był czyn, aczkolwiek tragicznie zakończony, ale z punktu widzenia polskich interesów jak najbardziej słuszny.
Musimy, panie profesorze, tę część zakończyć, ale umawiamy się, że podsumujemy tę część telewizyjną w części radiowej, no i pójdziemy dalej, bo cały czas i geopolitycznie, i chyba mentalnie także leżymy między Niemcami i Rosją. Więc ten temat jest również aktualny w roku 2016 jak najbardziej.
I obiecuję, że nie zapomnę o Ignacym Janie Paderewskim.
Tak, to też sobie zapisujemy. Bardzo dziękuję pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu profesorowi, dziękuję państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.